ale dobrze się słucha Słowa Bożego w zborze. Brat powiedział o swojej sytuacji, a myśmy rozmyślali, jak to nam Pan Bóg podobnie błogosławi tam, gdzie jesteśmy, bo to samo, mamy potrzeby, a Pan Bóg zna nasze potrzeby. I ja ludziom mówię, młodym we wierze, nie tylko, szukaj najpierw Królestwa Bożego, szukaj, 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 ale mi też trzeba czasami to przypomnieć. Zwróćmy się do Słowa Bożego i przeczytamy Słowo Boże, które do nas nie zostało napisane, czyli list do Żydów, nie do Polaków. List do Hebrajczyków. Ale kiedy otworzymy tą księgę, to chciałbym przeczytać coś, co jest nad tym listem napisane. No, u niektórych w Bibliach nie znajdziemy tego tekstu, to tylko tam w tych najnowszych przekładach Słowa Bożego. I jest napisane, że ten list do Hebrajczyków został napisany w roku 60 po Chrystusie. No i ktoś by powiedział, no i co? No i spróbujmy to jakoś ugryźć. Ale też jest napisane o celu napisania tego listu. To nie do was we Wiśle, bo coś tu problem, tylko tu jest napisane tak, że celem było przekonanie wierzących Żydów o wyjątkowości Jezusa Chrystusa i odwiedzenie ich od myśli o porzuceniu Go i powrocie do wiary i obrządku Starego Przymierza. To zostało po to napisane, że wielu Żydów, już chrześcijan, chciało wrócić do Starego Obrządku. A mogli wrócić? A 60 rok to mogli wrócić? A jak by był to rok 80, mogli wrócić? No to już by było troszkę inaczej. Chociaż dla chcącego nic trudnego. 8 rozdział listu do Hebrajczyków i 13 wiersz. Tam jest napisane coś, jedno słowo trochę dziwne. Gdy Pan mówi nowe, o nowym przymierzu, to pierwsze uznaje za przedawnione. To natomiast, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Zaraz. Przecież Pan Jezus już umarł na krzyżu, prawda? Złożył ofiarę. Nowe przymierze się zaczęło? To dlaczego stare nie przeminęło, a dopiero bliskie jest zaniku? Jeszcze nie zaniknęło. A jakbyśmy popatrzyli jeszcze niżej, w 9 rozdział i 8 wiersz, i tam jest napisane, że Duch Święty na coś jeszcze wskazuje. Że dopóki istnieje pierwszy przybytek, czyli dopóki stoi świątynia, droga do miejsca świętego pozostaje nieobjawiona. Dopóki świątynia stoi. A w 60 roku stała? Stała w 60 roku. I jeszcze było ważne to, co się w świątyni dzieje? Lepiej się nie odzywać za bardzo, bo można teologicznie powiedzieć coś błędnego. Otwarcie tej świątyni, która była większa od Salomonowej, bogatsza i piękniejsza, nastąpiło w roku 66, jeżeli się nie mylę. To były ostatnie szlify. Pamiętamy 60 lat wcześniej, co powiedzieli uczniowie do Pana Jezusa, zobacz na kamienie, zobacz na to wszystko, buzia się otwiera ze zdziwienia. Ale to jeszcze było daleko do otwarcia. A tutaj, w 60 roku, była zasłona w świątyni do miejsca najświętszego. Pamiętamy, że ta zasłona, kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu, to się rozdarła. To 60 lat wcześniej się rozdarła, prawda? Jak ona miała być skonstruowana? W Starym Testamencie jest napisane, że ona musiała być wykonana w sposób szczególny. W przybytku zrobisz zasłonę z fioletowej i szkarłatnej purpury, z karmazynu, ze skręconego bisioru. Cheruby na niej będą dziełem artysty. Wyobrażasz sobie, że przy otwarciu tej świątyni w roku 66 ta zasłona, która była dziełem artysty, w środku miała widoczne rozdarcie? Myślę, że ktoś artystycznie ją zeszył. Kiedy było trzęsienie ziemi podczas śmierci Pana Jezusa, no to skały popękały, a niektóre budynki nie? Oj, to tam się działo. No i przy okazji zasłona się rozdarła. Nie wiem, czy przy okazji skały nie popękały. Po naszemu, prawda? Ale co Żydzi, którzy obsługiwali świątynię, mogli sobie pomyśleć? Dlaczego ona się rozdarła? Dlatego, że Pan Jezus umarł? Czy dlatego, że trzęsienie ziemi było? To nie było takie łatwe do skojarzenia dla ciebie, bracie, i dla mnie dzisiaj. No, czytamy list do Polaków, czyli do Hebrajczyków, to my wiemy. Ale im było trudno to skojarzyć. Było scerowane artystycznie, powieszone, świątynia była oddana. I list do Hebrajczyków mówi, że dopóki istnieje pierwszy przybytek, a istniał w 60 roku. I Żydzi mieli wielki problem, bo ci, którzy mieszkali w Jerozolimie, Dzieje apostolskie mówią nam, że oni trwali w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Codziennie byli w świątyni, codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni. Świątynia dla nich to było centrum ich kultu. A gdzie można było złożyć ofiarę? No nigdzie indziej, tylko w świątyni. I dlatego w dniu zesłania Ducha Świętego czytamy, że wielu pobożnych Żydów przyjechało do Jerozolimy na święto. Po co? A modlić to się mogli u siebie w domu. Ale oni przyjechali do świątyni, bo tylko w świątyni można było zrobić jedyne rzeczy, które dla Izraelity można było. Nie można było na górach, pod drzewami, tylko w świątyni. I ona jeszcze istniała. I teraz co robić? Z jednej strony Pan Jezus umarł i grzechy zostały przebaczone. Ale z drugiej strony w Starym Testamencie wprost nie było napisane, żeby przestać składać ofiary. Jeszcze nie było listu do Hebrajczyków. I teraz Żydzi mieli wielki dylemat, jak pogodzić te dwie rzeczy. I dlatego czytamy gdzieś dalej w Dziejach Apostolskich, że kiedy apostoł Paweł ostatnim razem wrócił do Jerozolimy, to co mu powiedzieli ludzie wierzący? Zobacz, bracie, że tyle tysięcy Żydów się nawróciło, a wszyscy gorliwie przestrzegają zakonu, czyli prawa mojżeszowego. I świątynia stoi, i wszystko działa, i arcykapłan, i scerowana zasłona. I Bóg musiał pomóc. W jaki sposób pomógł, żeby nowe przymierze weszło, a stare zanikło? W 70 roku zburzył tą nową, świątynię. Toż to przecież miliardy dolarów to było wpakowane. Taki splendor i zburzona. No i taka teraz ciekawostka, rozważanie. Żydzi byli święcie przekonani, że ta Jerozolima jest dziełem Boga. To jest ich centrum kultu. Kto może strzec świątyni? No Bóg. To On kazał zbudować, a teraz została zburzona. po raz drugi. I teraz Żyd musiał sobie wymyślić, jak mogło dojść do tego, że ta świątynia została zburzona. Przecież to brat czytał. Przecież Bóg mógł zagrzmieć, wystraszyć wszystkich, uciekliby tam w swoje strony i ochroniłby świątynię. Dlaczego Bóg nie zagrzmiał? Dlaczego nie powstrzymał tej destrukcji? No i przypomnijmy sobie, kiedy pierwsza świątynia została zburzona, to Żydzi nie mieli żadnej wątpliwości, dlaczego to się stało. Wiecie, dlaczego się stało pierwsze zburzenie? Bo ich serca odeszły do obcych bogów. Oni opuścili Stworzyciela. Oni do świątyni wprowadzili ohydę. I Bóg nie mógł na to patrzeć i tą świątynię zburzył. No i to było proste i jasne. Ale teraz taka pobożność, taka chwała dla Boga, takie ofiary z całego świata się schodzili. Czystość w tej świątyni była świeże złoto. I dlaczego teraz ona zburzona została? No jaki powód? I człowiek musi sobie coś wymyśleć, żeby tam w środku nie było jakiegoś rozdwojenia. Chrześcijanie nie mieli takiego problemu. Powiedzieli, Pan Jezus przyszedł, złożył ofiarę, już nie trzeba owiec, baranów, no to po co składać tutaj? Zburzyli świątynię, już nie ma gdzie składać, bo już to jest niepotrzebne. To my tak wiemy. Ale teraz arcykapłan i Żydzi mieszkający w Jerozolimie i w Ziemi Świętej, wiecie co wymyślili? Dlaczego to powstało tak, jak powstało, czyli te zburzenie? Ano dlatego historia tak mówi, że podczas tych wydarzeń, kiedy Pan Jezus był i Dziejów Apostolskich, stronnictw religijnych w Jerozolimie i w Judei i w Judea, Samaria i Galilea. W Judei i w Galilei, bo tam byli Żydzi, wymyślili coś takiego. Jest 24 stronnictwa i one się kłócą między sobą. Ci mówią, że są aniołowie, ci mówią, że nie ma aniołów, ci mówią, że w górze będzie tak, ci mówią, że nie ma. I my sobie troszkę nie wyobrażamy, ile kłótni religijnych o prawdziwość Słowa Bożego było między Żydami. I dlatego powiedzieli, dlatego że my nie byliśmy jednomyślni i było między nami 24 stronnictwa, to Bóg nas ukarał za brak jednomyślności i zburzył nam świątynię. Dobry powód? No coś trzeba wymyśleć. Ale z naszego punktu widzenia, Polaków, którzy czytają już teraz list do Hebrajczyków, to my wiemy, że powód był inny. Stare przymierze musiało zaniknąć. I centrum starego przymierza, czyli świątynia, musiała zostać zburzona. Dzisiaj są pewne plany, żeby ją odbudować. Bo są takie ciągoty, żeby znowu centrum kultu było tam, a nie tu. Bo Słowo Boże mówi, że świątynią Ducha Świętego jest kto? Co? My jesteśmy. To po co odbudowywać coś, co wyprowadzi kult z naszych serc do pomieszczenia? No ale zdania są podzielone. W liście do Hebrajczyków jest napisane też o odpocznieniu. 4 rozdział do Hebrajczyków, no właśnie, a ja w drugą stronę poszedłem. W 4 rozdziale listu do Hebrajczyków jest powiedziane o odpocznieniu, czyli 4 rozdział, 8 wiersz. Gdyby to Jozue wprowadził ich do odpoczynku, Bóg nie mówiłby po tak długim czasie o innym dniu, a zatem pozostaje odpoczynek szabatni dla ludu Bożego. Kto wszedł do jego odpoczynku, ten też odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Postarajmy się zatem wejść do tego odpoczynku, aby ktoś z was nie upadł, tak jak w tym przykładzie nieposłuszeństwa. Starajmy się wejść do odpocznienia. Czytaliśmy na początku, że ten list do Hebrajczyków został napisany po to, żeby prześladowanych Żydów utwierdzić we wierze, żeby oni nie poszli do starego obrządku. I z jednej strony się wydaje, że człowiek w obliczu prześladowań mówi tak, już mam dosyć tych batów, już mam dosyć tych trudności, idę tam, skąd wyszedłem. Wreszcie będę miał spokój. Od prześladowań będzie miał spokój, ale czy będzie miał Boży pokój? Może ktoś wróci na chwilę, ale jak zobaczy, że nie ma pokoju, no to powie nie. To jest pomyłka, to była zła decyzja. Wracam tam, gdzie mnie może biją, ale gdzie mam pokój w sercu, odpocznienie. Takie ciągoty mają i inne narody też. O nierozumni Galacjanie. Oni też chcieli wrócić gdzieś. Może niektórzy do religii Starego Przymierza, a może niektórzy do tych religii, w których się wychowali tam na swoich terenach Galacji, prawda? Co skłania człowieka, że chce wrócić do tego czosnku i cebuli w Egipcie? Ano, myślę sobie, że brak odpocznienia. No ale my mamy list do Hebrajczyków, my mamy dobrą naukę. Ja nie pytam ciebie o dobrą naukę, bo dobra nauka tutaj jest. Pytam cię, czy w twoim sercu jest odpocznienie? Czy ty w Jezusie odpoczywasz? Bo jeżeli w Jezusie nie odpoczywasz, to będziesz mógł mieć najlepszego pastora, najlepszą grupę uwielbienia, przyjdziesz tutaj na nabożeństwo, głową pokiwasz, że dobrze mówią, wyjdziesz do domu, a w sercu odpocznienia nie będzie. I to twoje dzieci będą widziały. Bo tu będziesz oficjalnie siedział pobożnie, a w domu będziesz nerwowy. Bo człowiek, który nie ma odpocznienia, to się zachowuje inaczej. A więc z jednej strony zwyczaje, obrządki, nauka. I to jest dobre, że czytamy Słowo Boże, że kiedyś było stare przymierze, teraz jest nowe przymierze. Teraz czytamy w Słowie Bożym to, co czytamy i naukę znamy, ale najważniejsze jest to, co w naszym sercu. Czy szukamy najpierw Królestwa Bożego? Ale po co? Nie po to, żeby mieć dobrą naukę, ona jest potrzebna, ale twoje i moje życie bez odpocznienia, bez radości w Duchu Świętym, ono zostaje tylko pustą teologią. I być może niektórzy ludzie w tamtych czasach, w roku 60, nie tylko dlatego, że były prześladowania, ale może niektórzy dlatego, że zatracili napełnianie się Duchem Świętym, zatracili relacje z Bogiem. I kiedy relacji brakuje, to zostają obrządki. I trzeba do obrządków wracać, bo przynajmniej kolorowe, bo przynajmniej coś się dzieje, a w sercu pustka. I te obrządki dają pewien posmak sprawiedliwości, ale nie czynią zmiany tej głębokiej w sercu. Nie ma odpocznienia. Jest napisane w 9 rozdziale listu do Hebrajczyków i 9 wierszu, że ma to znaczenie symboliczne odnoszące się do obecnego czasu, kiedy to składane są dary i ofiary, które jeśli chodzi o sumienie, nie mogą doprowadzić do doskonałości osoby, która pełni służbę. Do doskonałości nie doprowadzą, ale coś dadzą. I bez społeczności z Bogiem na bezrybiu i rak ryba. I czasami niektóre osoby mogą się kłócić o zwyczaje, co tu postawić, co tam postawić, jak to, jak tamto, a tak naprawdę społeczność z Jezusem, radość w Duchu Świętym jest naszą siłą. Czy tu się zgromadzisz, czy tam się zgromadzisz. Moja żona czytała taką książkę, być może o czasach w II wojnie światowej, gdzie zgromadzać się nie można było oficjalnie, to gdzieś tam na górze daleko zrobione były zbite rzędy ławek, taka kazalnica, i tam ludzie chodzili, i tam mieli radość ze społeczności ze sobą i z Jezusem Chrystusem. A więc my żyjemy w nowym przymierzu. W nowym przymierzu z nową nauką, ale nowe przymierze to jest radość, miłość i pokój w Duchu Świętym. Nie chcę się teraz zapytać, czy to masz, tylko chcę się zapytać, czy to po tobie widać. Bo dzieci na ciebie patrzą. I ty możesz mówić, ale jak to nie widać po tobie tej radości w Duchu Świętym? Jak ty tym nie żyjesz? Jak twoje dziecko nie widzi, jak ty z pasją czytasz Słowo Boże? Jak ty z pasją rozmawiasz z żoną o radości w Jezusie? Jak ono widzi, że tylko ty śmiejesz się z jakichś filmów w telewizji i z filmików w internecie i wtedy tam wybuchasz radością, a tak jak poproszą cię, żebyś przed posiłkiem się pomodlił, to z ciebie wypływa żal i smutek. Radość, miłość, pokój w Duchu Świętym to jest to, do czego my dążymy. Po to szukamy dalej Jezusa. Po to chcemy Go sięgnąć. Tak jak apostoł Paweł powiedział, że byłem uniesiony do siódmego nieba, to my chcemy dotknąć tego, do trzeciego nieba. No ja już chciałem do siódmego, troszkę wyżej. Marek Kamiński, pamiętam w ubiegłym roku, jak to byliśmy, mówił takie świetne kazanie, później on w naszym zborze powtórzył, że mówi, żeby to niebo zeszło bliżej do naszych serc, żebyśmy my sięgnęli tego nieba, żeby pojawiła się radość. Dzieci uwielbiają radosnych rodziców. Wnuczki uwielbiają radosnych dziadków i później za tą radością podążają. I tego życzyłbym sobie, żeby moja córeczka i mój syn nie tylko widzieli obrządek, bo trzeba przyjść na nabożeństwo i wieczerzę pańską przeprowadzić jak należy, ale żeby też widziała radość, kiedy ja trwam w społeczności z Jezusem. I tego i sobie, i wam życzę, a Panu Jezusowi niech będzie chwała. Amen.